Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany C2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone tylko jeden raz. Przykład.
Wirtualne tramwaje, samochody, a nawet znane budynki. Projekt Szczecin 2020 to akcja, podczas której szczecinianie budują i projektują cyfrową kopię miasta w Minecrafcie. Dla mniej wtajemniczonych, Minecraft to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych.
Tak prezentuje się szczeciński neobarokowy pałac ziemstwa pomorskiego w rzeczywistości, a tak w świecie cyfrowym.
Jeden.
Żniwa w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. W ruch poszły kosy i sierpy. Najpierw jednak trzeba było wyklepać babę, czyli naostrzyć i wzmocnić kosę. Dawne zwyczaje pomógł odtworzyć zespół Klekociaki z Bociek. Żniwa na Podlasiu to część projektu muzealne ABC. Mimo porażki 0-2 z Zagłębiem Lubin, pozycję lidera grupy spadkowej, czyli 9. w sezonie, utrzymał Górnik Zabrze. Tyle samo punktów zdobył Raków Częstochowa i Lubinianie. Arka przed opuszczeniem ligi pokonała w Krakowie Wisłę 1-0. W październiku 2018 roku odpalili Fiata 125P i wyruszyli w świat. Przejechali prawie 45 tysięcy kilometrów.
Były dwie ekipy, które próbowały, ale de facto nikt do tej pory nie objechał polskim produktem motoryzacyjnym świata dookoła.
Początkowo podróż miała trwać 9 miesięcy, ale wydłużyła się do 19. Do Szczecina drogą wodną płynie Hanys i Gorol, co w tłumaczeniu z Gwary Śląskiej znaczy Ślązak i nie Ślązak. Panowie Teofil i Adam znaleźli wspólny język przy wędce 20 lat temu.
3 tygodnie nam uciekły, bo był wysoki stan wody, ale za to przygotowaliśmy lepiej łódź.
5.
Podróż w czasie do lat 30. XX wieku i to windami w Krakowie. W górę i w dół wciąż jeździ ponad 100 takich właśnie zabytkowych dźwigów, ale żeby nie odeszły do lamusa, dba o nie konserwator, pan Piotr Wywiał.
Rycerze z całego kraju zjechali się na zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Odbył się tam drugi ogólnopolski turniej husarski. Trzeba było się wykazać władaniem kopią, szablą oraz panowaniem nad koniem. Zwyciężył Piotr Cieślik z chorągwi husarskiej województwa kujawsko-pomorskiego. W nagrodę otrzymał pierścień namiestnika.
To dobra informacja nie tylko dla ekologów. Odradzają się bagna i torfowiska w górach izerskich. To efekt intensywnych opadów, które od miesiąca przechodzą nad całym regionem.
3 lata suszy leśnicy wykorzystali na czyszczenie rowów melioracyjnych oraz budowę kanałów i przepustów zasilających bagna w wodę. Odradzanie się torfowisk cieszy leśników.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Coraz popularniejsze na rynku farmaceutycznym stają się leki sterydowe, inaczej sterydy bądź steroidy. To swoista konkurencja, a nawet zagrożenie dla antybiotyków, czy też nie?
Najważniejszym zagrożeniem dla antybiotyków jest ich niewłaściwe stosowanie. Steroidy, czy to podawane donosowo, czy to podawane wziewnie do układu oddechowego, czy podawane systemowo, mają swoje wskazania i działają przeciwzapalnie. One nie stanowią alternatywy dla antybiotyków w przypadku, gdy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną. Antybiotyki są skuteczne w infekcjach bakteryjnych, natomiast są nieskuteczne w infekcjach wirusowych, a z tym problemem mamy ogromne, że tak powiem, zjawisko nadużywania antybiotyków związane, ponieważ pacjenci uznają, że jeżeli często kaszlą, mają gorączkę, to jest to wystarczający asumpt do tego, aby przyjmować antybiotyki. Tak absolutnie nie jest.
A ja mam trochę inne spostrzeżenia. Mam wrażenie, że pacjenci uciekają od antybiotyków, bo poznali już skutki uboczne i lekarze też uważają, że antybiotyk jest ostatecznością. Czy to nie jest tak, że łatwiej, chętniej przyjmujemy i godzimy się na sterydy, bo jeszcze ich nie znamy?
W Polsce mam ogromny problem z nadużywaniem antybiotyków, natomiast a propos steroidów, tak naprawdę steroidy są lekami, które bardzo często dają szybką, spektakularną poprawę. A zatem można powiedzieć, że dają rodzaj tak zwanej farmakoterapii efektownej, czyli jest bardzo szybko efekt. To nas przekonuje do tych leków, natomiast w żaden sposób my nie możemy zapominać, że one są standardem leczenia dzisiaj chociażby alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie mogą znowu być traktowane jako panaceum na wszystko, dlatego że wraz z ich stosowaniem mogą pojawiać się, szczególnie stosowaniem nieumiejętnym, mogą pojawiać się objawy niepożądane i to objawy niepożądane często ogólnoustrojowe. Że wspomnę chociażby o rozregulowaniu poziomu glikemii, czyli zaczyna, mówiąc obrazowo, skakać cukier we krwi. Pojawiają się objawy niepożądane, również inne metaboliczne.
Kobiety często boją się przyrostu wagi.
Może się zdarzyć, że oczywiście takie działanie niepożądane wystąpi, natomiast praktycznie ono nie występuje w przypadku stosowania steroidów donosowych, wziewnych, jak i również przy krótkotrwałych kursach leczenia steroidami ogólnoustrojowymi, czyli tymi, które przyjmujemy doustnie.
Panie doktorze, co decyduje o tym, że lekarz przypisuje sterydy, a kiedy jest pora na antybiotyk? Bo myślę tutaj na przykład o takim zwykłym zapaleniu płuc, które jest reakcją obronną organizmu przed bakteriami i w związku z czym można walczyć z nim antybiotykiem, ale też i sterydem.
Jeżeli jest to zakażenie bakteryjne i ktoś rozpoznaje zakażenie bakteryjne...
Ale nie zawsze uda się to rozpoznać.
Tak, tylko my dzisiaj nie tylko i wyłącznie za pomocą badań obrazowych, ale również pewnych bardzo istotnych wskaźników, takich chociażby jak prokalcytonina, jesteśmy w stanie rozpoznać z dużym prawdopodobieństwem, z jakiego typu infekcją mamy do czynienia. To powoduje, że dzisiaj ta terapia jest terapią bardziej zindywidualizowaną i celowaną. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie nasilenie objawów choroby powoduje konieczność wdrożenia steroidoterapii. Ona nie musi być lub antybiotyk, ona może być i antybiotyk. Natomiast zawsze należy pamiętać, że wskazania do tego typu postępowania są zawsze indywidualne i powinny być personalizowane.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Coraz popularniejsze na rynku farmaceutycznym stają się leki sterydowe, inaczej sterydy bądź steroidy. To swoista konkurencja, a nawet zagrożenie dla antybiotyków, czy też nie?
Najważniejszym zagrożeniem dla antybiotyków jest ich niewłaściwe stosowanie. Steroidy, czy to podawane donosowo, czy to podawane wziewnie do układu oddechowego, czy podawane systemowo, mają swoje wskazania i działają przeciwzapalnie. One nie stanowią alternatywy dla antybiotyków w przypadku, gdy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną. Antybiotyki są skuteczne w infekcjach bakteryjnych, natomiast są nieskuteczne w infekcjach wirusowych, a z tym problemem mamy ogromne, że tak powiem, zjawisko nadużywania antybiotyków związane, ponieważ pacjenci uznają, że jeżeli często kaszlą, mają gorączkę, to jest to wystarczający asumpt do tego, aby przyjmować antybiotyki. Tak absolutnie nie jest.
A ja mam trochę inne spostrzeżenia. Mam wrażenie, że pacjenci uciekają od antybiotyków, bo poznali już skutki uboczne i lekarze też uważają, że antybiotyk jest ostatecznością. Czy to nie jest tak, że łatwiej, chętniej przyjmujemy i godzimy się na sterydy, bo jeszcze ich nie znamy?
W Polsce mam ogromny problem z nadużywaniem antybiotyków, natomiast a propos steroidów, tak naprawdę steroidy są lekami, które bardzo często dają szybką, spektakularną poprawę. A zatem można powiedzieć, że dają rodzaj tak zwanej farmakoterapii efektownej, czyli jest bardzo szybko efekt. To nas przekonuje do tych leków, natomiast w żaden sposób my nie możemy zapominać, że one są standardem leczenia dzisiaj chociażby alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie mogą znowu być traktowane jako panaceum na wszystko, dlatego że wraz z ich stosowaniem mogą pojawiać się, szczególnie stosowaniem nieumiejętnym, mogą pojawiać się objawy niepożądane i to objawy niepożądane często ogólnoustrojowe. Że wspomnę chociażby o rozregulowaniu poziomu glikemii, czyli zaczyna, mówiąc obrazowo, skakać cukier we krwi, pojawiają się objawy niepożądane, również inne metaboliczne.
Kobiety często boją się przyrostu wagi.
Może się zdarzyć, że oczywiście takie działanie niepożądane wystąpi, natomiast praktycznie ono nie występuje w przypadku stosowania steroidów donosowych, wziewnych, jak i również przy krótkotrwałych kursach leczenia steroidami ogólnoustrojowymi, czyli tymi, które przyjmujemy doustnie.
Panie doktorze, co decyduje o tym, że lekarz przypisuje sterydy, a kiedy jest pora na antybiotyk? Bo myślę tutaj na przykład o takim zwykłym zapaleniu płuc, które jest reakcją obronną organizmu przed bakteriami i w związku z czym można walczyć z nim antybiotykiem, ale też i sterydem.
Jeżeli jest to zakażenie bakteryjne, i ktoś rozpoznaje zakażenie bakteryjne.
Ale nie zawsze uda się to rozpoznać.
Tak, tylko my dzisiaj nie tylko i wyłącznie za pomocą badań obrazowych, ale również pewnych bardzo istotnych wskaźników, takich chociażby jak prokalcytonina, jesteśmy w stanie rozpoznać z dużym prawdopodobieństwem, z jakiego typu infekcją mamy do czynienia. To powoduje, że dzisiaj ta terapia jest terapią bardziej zindywidualizowaną i celowaną. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie nasilenie objawów choroby powoduje konieczność wdrożenia steroidoterapii. Ona nie musi być lub antybiotyk, ona może być i antybiotyk. Natomiast zawsze należy pamiętać, że wskazania do tego typu postępowania są zawsze indywidualne i powinny być personalizowane.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Malwina ma 26 lat, jest współwłaścicielką dobrze prosperującej firmy. Ma też pasję, której chce się poświęcić łącznie z dotychczasową karierą zawodową. A ta pasja to mundur i gaśnica.
Mój dziadek był strażakiem, mój ojciec był strażakiem i ja, utrzymując tradycję rodzinną, też chciałabym być strażakiem.
Jeździsz na pożary?
Jeżdżę. W Ochotniczej Straży Pożarnej. Ukończyłam kurs, jeździłam za każdym razem, kiedy miałam taką możliwość.
Stałaś z boku i patrzyłaś, jak strażacy gaszą?
Nie. Uczestniczyłam w akcji również z mężczyznami, którzy jeździli razem ze mną.
No i na czym ta twoja praca polegała?
Brałam wąż z prądownicą i gasiłam pożary. Nie stałam z boku.
Ciężki jest taki wąż do utrzymania?
Nie jest ciężki. Jeśli się chce, no to można udźwignąć wszystko.
To trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? No nie jesteś jakąś wielką kobietą o dużej muskulaturze.
Jak się chce coś robić, to się to będzie robiło i bez względu na wszystko i się znajdzie wtedy siłę i determinację, żeby to zrobić. Chciałabym pracować normalnie w Państwowej Straży Pożarnej.
To jest problem dla kobiety?
Tak. Ponieważ nie słyszałam o żadnej kobiecie, która pracowałaby w straży i wyjeżdżała na akcje bojowe. Jeśli jest kobieta, która tam pracuje, no to najczęściej siedzi w biurze.
Brygadier Adam Konieczny, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, przyznaje, że w jego komendzie pracuje wiele kobiet, ale...
Są to kobiety, które zajmują stanowiska w administracji i w Miejskim Stanowisku Kierowania.
Jeżeli Wojtek chce zostać strażakiem, to przychodzi, zdaje testy kompetencyjne. Jeżeli przechodzi przez te testy, może uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach. Jak jest z kobietami?
Można powiedzieć podobnie, ponieważ jest przewidziany test dla kobiet również.
Dlaczego wobec tego w jednostkach w Polsce, no ja przynajmniej nie słyszałem o takich przypadkach, nie ma żadnej kobiety, która biega z sikawką, gaśnicą, nie uczestniczą bezpośrednio w przygaszeniu pożarów.
Te strażnice budowane do tej pory ze względu chociażby na sanitariaty, na te kwestie intymne, wspólne sypialnie, uniemożliwiały przyjmowanie do służby kobiet. Dzisiaj się troszkę to zmienia. Mamy nowo budowane strażnice, tylko kwestia właśnie, żeby zmienić tą mentalność być może też kobiet, mężczyzn i samych komendantów.
Gdyby dzisiaj złożyła kobieta wniosek o przyjęcie do straży pożarnej, to przyjąłby pan?
Nie mam prawa odmówić startu takiej pani przy naborze do naszej formacji. Kwestia sprawności fizycznej bardzo ważną rolę odgrywa, ponieważ nasz sprzęt nie jest lekkim sprzętem, którym jeszcze trzeba w dodatku operować.
Jeśli chodzi o Malwinę, to takich wątpliwości nie mają jej koledzy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pojawia się przy pożarach, na równi z innymi facetami radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jest bardzo sumienna.
Dałaby sobie radę, gdyby weszła do Państwowej Straży Pożarnej?
To jest paranoja, bo ona dzisiaj bierze udział w akcjach w Ochotniczej Straży Pożarnej, a w Państwowej nie może.
Malwina ma 26 lat, jest współwłaścicielką dobrze prosperującej firmy. Ma też pasję, której chce się poświęcić łącznie z dotychczasową karierą zawodową. A ta pasja to mundur i gaśnica.
Mój dziadek był strażakiem, mój ojciec był strażakiem i ja, utrzymując tradycję rodzinną, też chciałabym być strażakiem.
Jeździsz na pożary?
Jeżdżę. W Ochotniczej Straży Pożarnej. Ukończyłam kurs, jeździłam za każdym razem, kiedy miałam taką możliwość.
Stałaś z boku i patrzyłaś, jak strażacy gaszą?
Nie. Uczestniczyłam w akcji również z mężczyznami, którzy jeździli razem ze mną.
No i na czym ta twoja praca polegała?
Brałam wąż z prądownicą i gasiłam pożary. Nie stałam z boku.
Ciężki jest taki wąż do utrzymania?
Nie jest ciężki. Jeśli się chce, no to można udźwignąć wszystko.
To trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? No nie jesteś jakąś wielką kobietą o dużej muskulaturze.
jak się chce coś robić, to się to będzie robiło i bez względu na wszystko i się znajdzie wtedy siłę i determinację, żeby to zrobić. Chciałabym pracować normalnie w Państwowej Straży Pożarnej.
To jest problem dla kobiety?
Tak. Ponieważ nie słyszałam o żadnej kobiecie, która pracowałaby w straży i wyjeżdżała na akcje bojowe. Jeśli jest kobieta, która tam pracuje, no to najczęściej siedzi w biurze.
Brygadier Adam Konieczny, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, przyznaje, że w jego komendzie pracuje wiele kobiet, ale...
Są to kobiety, które zajmują stanowiska w administracji i w Miejskim Stanowisku Kierowania.
Jeżeli Wojtek chce zostać strażakiem, to przychodzi, zdaje testy kompetencyjne. Jeżeli przechodzi przez te testy, może uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach. Jak jest z kobietami?
Można powiedzieć podobnie, ponieważ jest widziany test dla kobiet również.
Dlaczego wobec tego w jednostkach w Polsce, no ja przynajmniej nie słyszałem o takich przypadkach, nie ma żadnej kobiety, która biega z sikawką, gaśnicą, nie uczestniczą bezpośrednio w przygaszeniu pożarów.
Te strażnice budowane do tej pory ze względu chociażby na sanitariaty, na te kwestie intymne, wspólne sypialnie, uniemożliwiały przyjmowanie do służby kobiet. Dzisiaj się troszkę to zmienia, mamy nowo budowane strażnice, tylko kwestia właśnie, żeby zmienić tą mentalność, być może też kobiet, mężczyzn i samych komendantów.
Gdyby dzisiaj złożył kobieta wniosek o przyjęcie do straży pożarnej, to przyjąłby pan?
Nie mam prawa odmówić startu takiej pani przy naborze do naszej formacji. Kwestia sprawności fizycznej bardzo ważną rolę odgrywa, ponieważ nasz sprzęt nie jest lekkim sprzętem, którym jeszcze trzeba w dodatku operować.
Jeśli chodzi o Malwinę, to takich wątpliwości nie mają jej koledzy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pojawia się przy pożarach, na równi z innymi facetami radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jest bardzo sumienna.
Dałaby sobie radę, gdyby weszła do Państwowej Straży Pożarnej?
To jest paranoja, bo ona dzisiaj bierze udział w akcjach w Ochotniczej Straży Pożarnej, a w Państwowej nie może.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Czy bioplastik zastąpi tworzywa sztuczne?
Już teraz czas na ekologię. W audycji pierwsze słyszę. Obecnie plastikowe butelki to aż 300 milionów ton odpadów rocznie. Co więcej, przez to, że mikroplastik rozkłada się nawet setki lat, butelki przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Naprzeciw temu problemowi postanowiła wyjść pewna innowacyjna holenderska firma. Stworzyła butelki, których czas degradacji wynosi zaledwie rok. O szczegółach już teraz Martyna Ogonek.
Holenderskiej firmie biochemicznej Avantium udało się stworzyć plastik wykonany w 100% z materiałów pochodzenia roślinnego. Do tego wystarczająco sprężysty i trwały, żeby móc przechowywać w nim napoje gazowane. Co więcej, testy wykazały, że bioplastik Avantium rozkłada się zaledwie rok przy zapewnieniu odpowiednich warunków i tylko kilka lat dłużej w naturalnym środowisku.
Chodzi o to, że taki plastik jest w stanie rozłożyć się w kompostowniku przy zapewnieniu odpowiednich warunków, czyli odpowiedniej wilgotności, temperatury i przy obecności bakterii.
Mówi Anna Szubierajska, redaktor naczelna portalu ekologia.pl.
Taki plastik normalny, wytwarzany z ropy naftowej, on ma taką zaletę, że on jest trwały, on jest wytrzymały, tak? On idealnie nadaje się do przechowywania, do transportowania, bo też jest lekki. Natomiast bioplastiki nie są tak wytrzymałe. Dlatego też szybciej się rozkładają w odpowiednich warunkach w kompostownikach.
Brytyjski The Guardian pisze, że bioplastik stworzony przez Avantium może wreszcie zakończyć erę plastiku. Tym bardziej, że zyskał już poparcie takich gigantów jak Danone czy Coca-Cola.
To jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że jakby globalne zapotrzebowanie na takie tworzywa jak plastik, czy właśnie alternatywy, to będzie wzrastać i szacuje się, że w ciągu następnych 5 lat ma wzrosnąć o 22%, bo nie tylko nasze konsumpcyjne już zachowania zostały ukształtowane w taki sposób, że potrzebujemy takich tworzyw, ale też musimy pamiętać o krajach rozwijających się, gdzie właśnie zapotrzebowanie na takie tworzywa będzie prawdopodobnie wzrastać i ze względu na to takie alternatywy są bardzo ważne.
Ocenia Antonina Konarzewska z WWF Polska.
Sądzę, że przy zmianach legislacji i właśnie przy tej chęci biznesu do zmiany, to ta rewolucja faktycznie może się zadziać, ale jednak podejrzewam, że będzie ona bardziej wydłużona w czasie, niż nam się to wydaje, bo tak jak te rozwiązania są fantastyczne, takie alternatywy, to wydaje mi się, że w skali globalnej wyeliminowanie innych tworzyw sztucznych będzie bardzo dużym wyzwaniem.
A holenderska firma ma nadzieję rozpocząć komercyjną produkcję butelek z bioplastiku jeszcze w tym roku.
Czy bioplastik zastąpi tworzywa sztuczne?
Już teraz czas na ekologię. W audycji pierwsze słyszę. Obecnie plastikowe butelki to aż 300 milionów ton odpadów rocznie. Co więcej, przez to, że mikroplastik rozkłada się nawet setki lat, butelki przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Naprzeciw temu problemowi postanowiła wyjść pewna innowacyjna holenderska firma. Stworzyła butelki, których czas degradacji wynosi zaledwie rok. O szczegółach już teraz Martyna Ogonek.
Holenderskiej firmie biochemicznej Avantium udało się stworzyć plastik wykonany w 100% z materiałów pochodzenia roślinnego. Do tego wystarczająco sprężysty i trwały, żeby móc przechowywać w nim napoje gazowane. Co więcej, testy wykazały, że bioplastik Avantium rozkłada się zaledwie rok przy zapewnieniu odpowiednich warunków i tylko kilka lat dłużej w naturalnym środowisku.
Chodzi o to, że taki plastik jest w stanie rozłożyć się w kompostowniku przy zapewnieniu odpowiednich warunków, czyli odpowiedniej wilgotności, temperatury i przy obecności bakterii.
Mówi Anna Szubierajska, redaktor naczelna portalu ekologia.pl.
Taki plastik normalny, wytwarzany z ropy naftowej, on ma taką zaletę, że on jest trwały, on jest wytrzymały, tak? On idealnie nadaje się do przechowywania, do transportowania, bo też jest lekki. Natomiast bioplastiki nie są tak wytrzymałe. Dlatego też szybciej się rozkładają w odpowiednich warunkach w kompostownikach.
Brytyjski The Guardian pisze, że bioplastik stworzony przez Avantium może wreszcie zakończyć erę plastiku. Tym bardziej, że zyskał już poparcie takich gigantów jak Danone czy Coca-Cola.
To jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że jakby globalne zapotrzebowanie na takie tworzywa jak plastik, czy właśnie alternatywy, będzie wzrastać i szacuje się, że w ciągu następnych 5 lat ma wzrosnąć o 22%, bo nie tylko nasze konsumpcyjne już zachowania zostały ukształtowane w taki sposób, że potrzebujemy takich tworzyw, ale też musimy pamiętać o krajach rozwijających się, gdzie właśnie zapotrzebowanie na takie tworzywa będzie prawdopodobnie wzrastać i ze względu na to takie alternatywy są bardzo ważne.
Ocenia Antonina Konarzewska z WWF Polska.
Sądzę, że przy zmianach legislacji i właśnie przy tej chęci biznesu do zmiany, to ta rewolucja faktycznie może się zadziać, ale jednak podejrzewam, że będzie ona bardziej wydłużona w czasie, niż nam się to wydaje, bo tak jak te rozwiązania są fantastyczne, takie alternatywy, to wydaje mi się, że w skali globalnej wyeliminowanie innych tworzyw sztucznych będzie bardzo dużym wyzwaniem.
A holenderska firma ma nadzieję rozpocząć komercyjną produkcję butelek z bioplastiku jeszcze w tym roku.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Profil hakera być może się zmieni. No cóż, zmieniają się warunki. W dobie koronawirusa ten profil hakera możemy wyróżnić trzy grupy. Pierwsza grupa to hakerzy, którzy no powiedzmy od dawna działają, prowadzą działania przestępcze, kryminalne, które mają na celu po prostu zarobienie pieniędzy, czyli na przykład dostęp do jakichś poufnych informacji, a później sprzedaż takich informacji na czarnym rynku. W dobie koronawirusa, kiedy to firmy łagodzą polityki bezpieczeństwa, dlatego że pracownicy zdalni muszą mieć dostęp do wewnętrznych serwerów, do wewnętrznych danych firmowych, hakerzy tacy mogą chcieć, korzystając właśnie z tych poluzowanych polityk bezpieczeństwa, mogą chcieć uzyskać dostęp do poufnych informacji takich korporacyjnych. Czy na przykład również informacji jednostek samorządowych, czy nawet na poziomie narodowym.
Czy są już takie sygnały, że do takich sytuacji doszło?
Na świecie dochodzi do takich zdarzeń. Są narażone na przykład na tego typu działania szpitale.
Czy przygotują Państwo jakieś zalecenia dla użytkowników sieci?
Obecnie pracując w jednym z projektów europejskich dotyczących cyberbezpieczeństwa, rozpoczęliśmy takie działania mające na celu przede wszystkim uświadamianie nowych zagrożeń. Informowanie, na jakie zagrożenia obywatele w dobie pandemii są narażeni.
Czy naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej opracują jakieś narzędzia, które będą mogły zabezpieczyć firmy czy użytkowników prywatnych przed niebezpieczeństwem zhakowania ich danych?
Od dawna pracujemy nad różnymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim nad rozwiązaniami technicznymi, czyli narzędziami, które wspomagają administratorów, czy też po prostu użytkowników przed niebezpieczeństwem płynącym z cyberprzestrzeni. I są to różne rozwiązania, od kryptograficznych, od różnych algorytmów, sposobów szyfrowania danych, poprzez cyfrowe znaki wodne, poprzez systemy, które bazując na sztucznej inteligencji są w stanie na przykład wykrywać pewne anomalie w ruchu sieciowym i informować o przeprowadzonym ataku. Jest to część działań w ramach programu ECHO.
Na czym polega program ECHO?
ECHO jest europejskim projektem finansowanym w ramach Horyzontu 2020, czyli programu ramowego, europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych czy innowacji, który ma na celu utworzenie takiej sieci kompetencji różnych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego, widząc, co się dzieje obecnie w dobie pandemii, zauważyliśmy, że cyberprzestrzeń się zmieniła. No nie planowaliśmy tego wcześniej, ale pochyliliśmy się nad problemem cyberbezpieczeństwa właśnie w dobie pandemii. Pierwsza zmiana to często takie improwizowane podejście do zdalnej pracy, czy też takiej nauki online. Druga główna zmiana to to, że użytkownicy są obecnie bardziej skłonni do akceptowania ryzyka, które w normalnym czasie by nie zaakceptowali. Czyli na przykład użytkownicy częściej instalują aplikacje, co do których nie mają pewności, że na pewno pochodzą z pewnego źródła. Użytkownicy często szukają prawie panicznie informacji o pandemii i są bardziej skłonni do tego, żeby wejść na jakieś strony internetowe, gdzie mogą zarazić się oprogramowaniem złośliwym. I dlatego są łatwiejszym celem dla hakera.
Czy opracowali Państwo zupełnie inny zbiór zaleceń dla firm, które posługują się danymi wrażliwymi?
Rekomendujemy przede wszystkim zwrócenie uwagi administratorów systemów informatycznych, szczególnie w firmach, które są związane z infrastrukturą krytyczną, do tego, aby dostosowali polityki bezpieczeństwa w aktualnej sytuacji, gdzie pracownicy zdalni logują się za pośrednictwem internetu do wewnętrznych zasobów firmowych. I teraz te zasoby wewnętrzne, zasoby firmowe, no, powinny być odpowiednio separowane. Powinniśmy wdrożyć odpowiednie, jak najbezpieczniejsze metody uwierzytelniania, autoryzacji, które by no, zminimalizowały ryzyko wycieku danych wrażliwych. Profil hakera być może się zmieni. No cóż, zmieniają się warunki. W dobie koronawirusa ten profil hakera możemy wyróżnić trzy grupy. Pierwsza grupa to hakerzy, którzy no powiedzmy od dawna działają, prowadzą działania przestępcze, kryminalne, które mają na celu po prostu zarobienie pieniędzy, czyli na przykład dostęp do jakichś poufnych informacji, a później sprzedaż takich informacji na czarnym rynku. W dobie koronawirusa, kiedy to firmy łagodzą polityki bezpieczeństwa, dlatego że pracownicy zdalni muszą mieć dostęp do wewnętrznych serwerów, do wewnętrznych danych firmowych, hakerzy tacy mogą chcieć, korzystając właśnie z tych poluzowanych polityk bezpieczeństwa, mogą chcieć uzyskać dostęp do poufnych informacji takich korporacyjnych. Czy na przykład również informacji jednostek samorządowych, czy nawet na poziomie narodowym.
Czy są już takie sygnały, że do takich sytuacji doszło?
Na świecie dochodzi do takich zdarzeń. Są narażone na przykład na tego typu działania szpitale.
Czy przygotują Państwo jakieś zalecenia dla użytkowników sieci?
Obecnie pracując w jednym z projektów europejskich dotyczących cyberbezpieczeństwa, rozpoczęliśmy takie działania mające na celu przede wszystkim uświadamianie nowych zagrożeń. Informowanie, na jakie zagrożenia obywatele w dobie pandemii są narażeni.
Czy naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej opracują jakieś narzędzia, które będą mogły zabezpieczyć firmy czy użytkowników prywatnych przed niebezpieczeństwem zhakowania ich danych?
Od dawna pracujemy nad różnymi rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim nad rozwiązaniami technicznymi, czyli narzędziami, które wspomagają administratorów, czy też po prostu użytkowników przed niebezpieczeństwem płynącym z cyberprzestrzeni. I są to różne rozwiązania, od kryptograficznych, od różnych algorytmów, sposobów szyfrowania danych, poprzez cyfrowe znaki wodne, poprzez systemy, które bazując na sztucznej inteligencji są w stanie na przykład wykrywać pewne anomalie w ruchu sieciowym i informować o przeprowadzonym ataku. Jest to część działań w ramach programu ECHO.
Na czym polega program ECHO?
ECHO jest europejskim projektem finansowanym w ramach Horyzontu 2020, czyli programu ramowego, europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych czy innowacji, który ma na celu utworzenie takiej sieci kompetencji różnych jednostek w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego, widząc, co się dzieje obecnie w dobie pandemii, zauważyliśmy, że cyberprzestrzeń się zmieniła. No nie planowaliśmy tego wcześniej, ale pochyliliśmy się nad problemem cyberbezpieczeństwa właśnie w dobie pandemii. Pierwsza zmiana to często takie improwizowane podejście do zdalnej pracy, czy też takiej nauki online. Druga główna zmiana to to, że użytkownicy są obecnie bardziej skłonni do akceptowania ryzyka, które w normalnym czasie by nie zaakceptowali. Czyli na przykład użytkownicy częściej instalują aplikacje, co do których nie mają pewności, że na pewno pochodzą z pewnego źródła. Użytkownicy często szukają prawie panicznie informacji o pandemii i są bardziej skłonni do tego, żeby wejść na jakieś strony internetowe, gdzie mogą zarazić się oprogramowaniem złośliwym. I dlatego są łatwiejszym celem dla hakera.
Czy opracowali Państwo zupełnie inny zbiór zaleceń dla firm, które posługują się danymi wrażliwymi?
Rekomendujemy przede wszystkim zwrócenie uwagi administratorów systemów informatycznych, szczególnie w firmach, które są związane z infrastrukturą krytyczną, do tego, aby dostosowali polityki bezpieczeństwa w aktualnej sytuacji, gdzie pracownicy zdalni logują się za pośrednictwem internetu do wewnętrznych zasobów firmowych. I teraz te zasoby wewnętrzne, zasoby firmowe, no, powinny być odpowiednio separowane. Powinniśmy wdrożyć odpowiednie, jak najbezpieczniejsze metody uwierzytelniania, autoryzacji, które by no, zminimalizowały ryzyko wycieku danych wrażliwych.
Koniec zadania piątego. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.